Książki pod lupą.
O nowej powieści Michela Welbecka rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Dzisiaj porozmawiamy o najnowszej, długo wyczekiwanej, bardzo głośnej, przy okazji kontrowersyjnej książce jednego, uważam, z najwybitniejszych żyjących pisarzy na świecie, Michela Welbecka, Uległość. Jest to książka, która bardzo wiele zamieszania i zamętu wprowadziła, ponieważ jej premiera przy okazji zbiegła się z zamachem terrorystycznym w Paryżu. I jest to książka o tym, jak we Francji wygrywa Bractwo Muzułmańskie wybory i malutkimi kroczkami, można powiedzieć, bo to nie jest, że nie mam mowy tam o żadnej rewolucji, bardziej o ewolucji tego systemu francuskiego, jest tam wprowadzany pomału kalifat.
Książka jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Tak jak wspomniałeś, jest to przedziwny zbieg okoliczności niestety, że dokładnie dzień premiery, to nie to, że plus, minus kilka dni, dokładnie dzień premiery zbiegł się z tym okropnym zamachem terrorystycznym. Zresztą w tym zamachu zmarł jeden z najbliższych przyjaciół Welbecka. Jeszcze ciekawa sprawa jest taka, że sam Welbeck już był przedtem oskarżany o islamofobię, nawet miał sprawę w sądzie związaną z tym tematem. Po przejściu jego własnej rodzonej matki na islam wypowiedział się bardzo negatywnie o kulturze i religii islamu. Sprawę wygrał i wszystko zakończyło się polubownie finalnie, aczkolwiek Welbeck na jakiś czas opuścił Francję, powrócił do niej i napisał Uległość. I rzeczywiście ta książka jest dosyć szokująca, można powiedzieć. Chyba najistotniejszą kwestią jest to, że tu nie ma mowy o rewolucji. Po prostu to pokazuje bardzo ciekawy punkt widzenia. Pokazuje, że islam jest w stanie wygrać z naszą kulturą ze względu na to, że nasza kultura rzeczywiście od czasów już w sumie pierwszej wojny światowej upada. Wartości chrześcijańskie upadają, coraz mniej młodych ludzi jest przy wierze, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, a ludzie coraz bardziej potrzebują duchowości. Jedyną silną kulturą i religią, która tą duchowość jest w stanie utrzymać na takim, powiedzmy, czystym, oczywiście w cudzysłowie, poziomie, jest właśnie islam, który powoli po prostu zaczyna się do różnych krajów kradać i coraz bardziej dominować. W zeszłym tygodniu wróciłam z Francji i rzeczywiście można zaobserwować niesamowite zjawisko. W żadnym wypadku nie jestem żadnym fobem, również islamofobem, aczkolwiek rzeczywiście czuć, że sytuacja we Francji dawno wymknęła się spod kontroli jakiejkolwiek władzy. Pod względem obyczajowym, kulturalnym, jak i organizacyjnym kraj jest, można powiedzieć, sam Paryż w totalnej rozsypce. Tam co chwila po prostu zdarzają się gwałty, napaści, kradzieże i nikt tego nie jest w stanie kontrolować, a ludzie są totalnie na to znieczuleni, bo każdy po prostu walczy o to, żeby przetrwać. I niby miejsce, które kiedyś było centrum kultury i rozwoju współczesnego świata i wolnomyślicielstwa, artyzmu, jakiejś myśli dekadenckiej i w ogóle rozwoju filozofii, teraz jest tak naprawdę centrum upadku kultury współczesnej, naszej europejskiej.
No i Welbeck to właśnie bardzo dobrze przedstawia na kartach Uległości. Jest pokazane, jak tam jego bohater wyjechał z Paryża, żeby się jakaś sytuacja uspokoiła i widzi tam na przykład jakieś te znamienne, te jakieś trupy na stacji benzynowej na przykład. Ale tak wracając do samej książki, nawet do sedna i w ogóle do tego, czego można się spodziewać po Uległości, bo domyślam się, że wiele osób z tego powodu, jakich tematów dotyka Uległość, to będzie ich pierwsza książka Welbecka, że na przykład nie znają możliwości wyspy, cząstek elementarnych, platformy czy mapy i terytorium na przykład. Według mnie, jako takiego zagorzałego czytelnika Welbecka, jest typową książką tego pisarza, szczególnie bohater jest taki typowo welbeckowski, co samotny mężczyzna, bo jest po 30 czy po 40 jest ten główny bohater.
Zaczyna się książka, jak on jest po 30.
On jest też samotny, nie może utrzymać związku, co roku zmienia partnerki, prowadzi takie totalnie jałowe życie, właściwie dążące do jakiegoś niejasnego celu, właściwie to można powiedzieć, że bezcelowe.
Jak większość bohaterów Welbecka. Tutaj ciekawa sytuacja też jest taka, że główny bohater jest wykładowcą akademickim, czyli człowiekiem wybitnie, powiedziałeś, inteligentnym. Jest autorem szeroko uznanego doktoratu o Huysmansie, który w Polsce jest mniej znany, bo wiele jego powieści nie zostało przetłumaczone na język polski, jednak we Francji jest to czołowe nazwisko nurtu dekadencji. I generalnie rzecz biorąc, ten bohater rzeczywiście prowadzi zupełnie wyjałowione, jak to doskonale określiłeś, życie. I dla takich ludzi jak ten bohater, islam ma całkiem ciekawą ofertę, dlatego, bo oni przedstawiają w ogóle jakąś ofertę, bo w cywilizacji współczesnej, kiedy człowiek ma zupełnie brak umiejętności nawiązywania relacji społecznych, praktycznie robi się totalnie asocjalny, żeby było śmieszniej, w czasach mediów społecznościowych i tego, że niby powinniśmy być super hipersocjalni, robimy się asocjalni totalnie, dlatego, bo ludzie są tak naprawdę gruntownie samotni, poświęcają się albo pracy i wtedy zupełnie nie mają czasu, żeby się poznawać, spotykać. Ich życie ogranicza się do pracy i samotności często w domu, ile ktoś w odpowiednim czasie nie założy rodziny. Bohater tutaj jest rzeczywiście takim człowiekiem, który dla niego oferta islamu finalnie okazuje się ofertą super atrakcyjną. Zapełnia mu pustkę, której on samoistnie nie potrafi zapełnić.
Ta książka z racji też tych wydarzeń, które się dzieją na naszych oczach w Europie, jest prowokująca, ale też jest bardzo mocno niepokojąca. Wiem, że Michel Houellebecq jest diabelnie inteligentnym pisarzem, człowiekiem, ale mam nadzieję, że jego pesymizm jest jednak zbyt wygórowany.
Ta książka tak naprawdę powinna nam wszystkim dać do myślenia o to, co my możemy zrobić, żeby tą naszą kulturę utrzymać i co my możemy zrobić, żeby ją rozwijać, a nie powodować, żeby ona upadała.
Jako danie główne Marie-Françoise podała konfitowaną golonkę jagnięcą z zasmażanymi ziemniaczkami, a ja coraz bardziej traciłem wątek. Przecież to muzułmanin. Zaoponowałem z lekka niepewnie. Owszem, i co z tego? Patrzył na mnie rozpromienionym wzrokiem. Muzułmanin, ale umiarkowany. I to jest punkt najważniejszy. On sam nieustannie to podkreśla i jest to prawda. Grubym błędem byłoby widzieć w nim taliba lub terrorystę. Dla tego typu ludzi zawsze żywił głęboką pogardę. Kiedy pisał o nich w listach do redakcji publikowanych w Le Monde, spoza czytelniczego potępienia moralnego wyzierała właśnie pogarda. W głębi duszy Ben Abbes uważa terrorystów za amatorów. W rzeczywistości jest on niesłychanie zręcznym politykiem. Zapewne najzręczniejszym i najbardziej przebiegłym, jakiego mieliśmy we Francji od czasu François Mitterranda. Tyle, że w przeciwieństwie do Mitterranda jest politykiem z autentyczną wizją historyczną. Krótko mówiąc, pańskim zdaniem, katolicy nie mają się czego obawiać. Nie tylko nie mają się czego obawiać, ale wręcz mogą wiele oczekiwać, widzi pan. Uśmiechnął się przepraszająco. Od 10 lat studiuję przypadek Ben Abbesa i mogę bez cienia przesady powiedzieć, że mało kto we Francji zna go równie dobrze jak ja. Praktycznie całe życie zawodowe poświęciłem nadzorowaniu ruchów islamistycznych. Siłą rzeczy, gdy powstało Bractwo Muzułmańskie, od razu znalazło się na naszym celowniku. Wiele lat nam zajęło, zanim się przekonaliśmy, że niezwykle ambitny projekt Ben Abbesa nie ma nic wspólnego z islamskim fundamentalizmem. W środowisku ultraprawicy krążył pogląd, że gdy muzułmanie dojdą do władzy, chrześcijanie zostaną sprowadzeni do roli dhimmi, obywateli drugiej kategorii. Pojęcie dhimmi należy faktycznie do podstawowych pojęć islamu, ale w praktyce ich status jest bardzo elastyczny. Islam ma ogromny zasięg terytorialny. Sposób jego praktykowania w Arabii Saudyjskiej jest zupełnie odmienny od tego, co można zobaczyć w Indonezji lub Maroku. Jeśli chodzi o Francję, jestem absolutnie przekonany, a nawet gotów się założyć, że nie tylko nie będą stawiane żadne przeszkody wobec religii chrześcijańskiej, ale subwencje udzielane katolickim stowarzyszeniom i dotacje na utrzymanie budynków kościelnych zostaną wręcz zwiększone. Mogą sobie na to pozwolić.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowali Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02, 382, Warszawa.
Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie. Strona internetowa madeformusic.pl.
Do usłyszenia.